8.30 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący nasze program Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. A co jeszcze przed nami? Wizyta na 14. poznańskim półmaratonie. Także na finale Mistrzostw Polskiej Pary Klubowych na Golęcinie. Będziemy także na turnieju Okronę Bolesława Chlobrego w Gnieźnie, a także na torze Poznań, gdzie dzisiaj rywalizację rozpoczęli kartingowcy w Mistrzostwach Polski. Będziemy zapraszać na wielki, prestiżowy kongres brydżowy w stolicy naszego regionu. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole i zajmiemy się także pewną częścią publicystyczną w kontekście sportowym. Oczywiście będziemy na pierwszym forum poznańskiego sportu i podsumujemy to, jak wygląda sportowy Konin. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 3 dnia kwietnia.
W dwóch zakończonych już dzisiejszych spotkaniach 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Brukbet Termalika Nieciecza zremisowała z Radomiakiem 1-1, a Jagiellonia Białystok pokonała Zagłębie Lubiny 2-1. Trwa starcie Wisły Kraków z Piastem Gliwice, 4 bramki do tej pory, porówno po obu stronach, remis 2-2. Całą serię zakończy jutrzejsze spotkanie Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Etiopczyk Sikija Sabate wygrał 14. Poznań Półmaraton. Zwycięzca biegu uzyskał czas godzina i 49 sekund. Najlepszy z Polaków Krystian Zalewski zajął 8. pozycję. Wśród kobiet triumfowała reprezentantka Ugandy Marceline Chalengat. Na starcie biegu stanęło ponad 6 tysięcy zawodników. Żużlowcy Motoru Lublin w składzie Dominik Kubera, Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampart wywalczyli w Poznaniu tytuł Mistrza Polski Par Klubowych. Srebrne medale zdobyła ekipa Fogo Unii Leszno. W dodatkowym biegu o drugą pozycję na podium Piotr Pawlicki pokonał swojego brata Przemysława reprezentującego Zole Szczy GKM Grudziądz. Holender Matthew van der Pelle z zespołu Alpecin Phoenix wygrał zaliczany do cyklu World Tour słynny kolarski klasyk dookoła Flandrii, w którym zawodnicy mieli do pokonania ponad 272 km z Antwerpii do Oudenaarde. Najlepszy z Polaków Filip Maciejuk finiszował na 84. miejscu.
Muzycznie zaczynamy od nagrania Guns N' Roses, a później Dawid Cytrowski zabierze nas na trasę poznańskiego półmaratonu.
3, 2, 1.
Piękna słoneczna pogoda powitała prawie 7 tysięcy biegaczy, którzy wystartowali w 14. PKO Poznań Półmaratonie. Dyrektor imprezy Łukasz Miedziałko. Słońce świeci, ale delikatny wiaterek też dmucha. Czy on może w jakikolwiek sposób wpłynąć na wyniki?
Myślę, że nie. Aczkolwiek wszystko teraz w głowach i nogach zawodników. Staram sobie przypomnieć październik i prognozy pogody. Ten wiatr, jego siła była bardzo podobna do tej, które mamy obecnie, także warunki chyba wydają się być optymalne.
Niespełna 7 tysięcy, 6 z haczykiem, to i tak jest największa impreza od czasu wybuchu pandemii i pewnie też największe wyzwanie dla organizatorów od ponad 2 lat.
Tak, dokładnie. No po pierwsze cieszymy się, że te imprezy wracają, że możemy je organizować, że te, powiem kolokwialnie, trochę mroczne czasy już za nami, że możemy zapraszać zawodników, bo nie ma nic lepszego niż ruch, aktywność sportowa. Powolutku wracamy do tych frekwencji sprzed pandemii, ale my podkreślamy, dla nas nie jest walka z ilością zawodników, żeby to była jakaś rywalizacja z innymi miastami, czy w Polsce, czy na świecie. Dla nas jest kluczowe, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby bili swoje rekordy życiowe, żeby cieszyli się z biegania, żebyśmy w zdrowiu ich przywitali na mecie i to jest dla nas cel numer jeden.
Rekordzistka Polski, Karolina Nadolska, dzisiaj ciepło ubrana w czapce, nie startuje przez kontuzję, ale pewnie trochę żal jest, że dzisiaj jednak w roli ekspertki, komentatorki, a nie uczestniczki.
No na pewno jest taki duch rywalizacji, no sportowiec każdy to sobie ma. No niestety mi się nie udało przygotować na tyle wysokiej dyspozycji sportowej, żeby mogła się przed Państwem tutaj zaprezentować. Jestem typem zawodnika, który startuje tylko wtedy, kiedy wie, że może osiągać duże rzeczy i duże wyniki. W związku z tym abstencja moja podczas dzisiejszego dnia. Ta trasa dzisiejsza pokrywa się w 100% z tym, co było rok temu, więc no, mam świetny punkt odniesienia tak naprawdę. Dzisiaj troszeczkę chłodniej. Widzę też, że chyba ten wiaterek boczny gdzieś utrudnia biegaczom życie. Analizując międzyczasy, biegną oni troszeczkę wolniej. Może zachowają więcej sił na końcówce i tutaj jeszcze uda się powalczyć o znakomite wyniki, w co nie wątpię, na mecie.
Ostatnie finiszowe metry. Musimy uderzać. Będzie poniżej godziny 1.
Etiopczyk Abate Sikijas wygrał z czasem 1 godzina i 49 sekund.
A tutaj pierwszy pomach przed Państwem. Krystian Zalewski!
Najlepszy Polak Krystian Zalewski w generalce był 8. Czas 1 godzina, 3 minuty i 12 sekund. Nie ma zatem nowego rekordu Polski.
To jest sport, tak? Czasem się wygrywa, jak to mówią, czasem przegrywa. Dzisiaj zabrakło. Plan był ambitny, tak? Poprawa własnego rekordu Polski. Nie dziś, to jutro, jak to mówią.
Najtrudniejszy moment podczas tego biegu? Najtrudniejszy moment na trasie?
Ciężko tak powiedzieć na gorąco. No, na pewno gdzieś tam na końcówce troszkę zabrakło. Mówię, no na podbiegu ten wiatr niestety był przeciwny. Wczoraj byłem na spacerze, ten wiatr był w drugą stronę, więc jakby miał pomagać, dzisiaj przeszkadzał trochę, więc no niestety przede wszystkim problemy z wiatrem, myślę, że tutaj temperatura mimo wszystko trochę pokrzyżowała.
Troszkę taki jakby mało optymistyczny wydźwięk tej wypowiedzi, a przecież jesteś najlepszym Polakiem, jest się z czego cieszyć.
Nie, no tak, no cieszę się jednak, no jestem ambitnym zawodnikiem, chciałbym być najlepszym z Polaków i liderować chłopakom, pokazywać też drogę, w którym kierunku trzeba iść. Cieszę się z tego, że udaje się być ciągle gdzieś na topie. Jednak chcę dołączyć do czołówki europejskiej w biegach długich, więc to jest mój cel, więc i cieszę się, i jest niedosyt.
Wśród kobiet najlepsza Marceline Szlangat z Ugandy, piąta dobiegła, najlepsza z biało-czerwonych Izabela Paszkiewicz.
Niestety ciężko, może nie tyle co samopoczucie, ale właśnie cała trasa sama była pokonywana i wiało bardzo mocno, mroziło, no ciężko było samej dystans ten pokonać, no ale cóż, nie mam wpływu na pogodę, ale nie było to bieganie, to jest takie fajne jak w tamtym roku, może, że miałam z kim biegać, a teraz tak od 7 kilometra sama, nie chciały dziewczyny współpracować ani mężczyźni, ale jak już mnie na końcu grzali faceci, no to ja już takie miałam siły, więc nawet nie chcieli pomóc. No ale cóż, no, cieszę się, że tu przyjechałam. Wiatr mroził. Miał nie być taki odczuwalny, ale niestety w drugiej części był.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
A wędrówkę po tych żużlowych torach rozpoczynamy od wizyty na poznańskim Golęcinie. Grzegorz Hałasik.
Pierwsze żużlowe medale sezonu 2022 rozdane w Poznaniu na Golęcinie. Motor Lublin mistrzem Polski par klubowych. Nikt tak chyba dobrze się nie czuł w niedzielę na torze w Poznaniu jak Dominik Kubera. 15 punktów dla motoru.
Ja jestem mega zadowolony, bo wczoraj nie było tak, jakbym sobie tego życzył, ale dzisiaj już było super. Czułem się fajnie na motocyklu, czułem prędkość, więc jestem zadowolony.
Twój dorobek punktowy to są albo zwycięstwa, jak porażki to na ogół z Mikkelsenem, czyli z klubowym kolegą.
Te zawody zaczęliśmy jako drużyna tak może być średnio, ale później już korekty szły w dobrym kierunku. Były fajne, wyrównane zawody i dopiero w ostatniej serii okazało się, jakie będą medale, a nawet jeszcze był wyścig dodatkowy.
Na ile to był poligon doświadczalny przed sezonem ligowym, a na ile już taka prawdziwa walka o medale?
Myślę, że było to jedno i drugie w połowie, bo każdy z nas sprawdza sprzęt, ja zresztą też sprawdzę nową jednostkę napędową i jestem naprawdę zadowolony, bo byłem cieszy bardzo szybki i myślę, że reszta chłopaków też testowała, sprawdzała coś nowego pod kątem już tylko i wyłącznie Ekstraligi, no bo ona już tuż.
Okazja do pościgania się z zawodnikami z wielu drużyn, bo gdy jeździcie sparingi przed sezonem, to są na ogół dwie ekipy w różnych składach, a tutaj wszyscy najmocniejsi przyjechali z dwukrotnym mistrzem świata Bartkiem Zmarzlikiem na czele.
No dokładnie, więc tutaj przyjeżdżają tak naprawdę wszyscy najlepsi z danej drużyny, więc jest z kim się ścigać, jest sporo wyścigów. Fajny tor dzisiaj mieliśmy do dyspozycji. Dobre zawody.
Srebrny medal mistrzostw Polski par klubowych dla Unii Leszno. Trener leszczyńskiego zespołu Piotr Baron. Piotr Pawlicki 9 punktów, Janusz Kołodziej 7, Jason Doyle 5 punktów. Okazuje się, że w miarę równo trzeba jechać i punktować, żeby odnieść sukces.
Wyszło nieźle, zawodnicy pojechali również nieźle. Myślę, że każdy z nich wymagał od siebie pewnie jeszcze więcej, ale taki jest sport, że czasami nie można być najlepszym i dzisiaj musimy chylić czoła przed motorem Lublin, który pojechał wyśmienicie, a właściwie myślę, że najbardziej wyśmienicie to pojechał Dominik Kubera i bardzo im gratulujemy złotego medalu. My musieliśmy się zaspokoić drugim miejscem jeszcze do tego po dodatkowym wyścigu, gdzie Piotrek Pawlicki wygrał dla nas ten wyścig, więc bardzo dziękuję swojej drużynie za równą fajną postawę i za ambitną jazdę.
Piotr Pawlicki wygrał ten dodatkowy wyścig z Przemysławem Pawlickim, swoim bratem z GKM-u Grudziądz. Te wyścigi między nimi bywają emocjonujące i tak też było na poznańskim torze.
No tak, myśmy tu w parkingu krzyczeli, żeby tylko wygrał Pawlicki i jednemu się udało.
Jesteśmy tuż przed rozpoczęciem sezonu ligowego.
Myślę, że tu większość zespołów traktowało to jako poligon i sprawdzenie sobie sprzętu. Tak, przyjechali najlepsi zawodnicy z Ekstraligi, żeby mogli się pościgać, porównać sobie sprzęt i myślę, że ta impreza była w miarę taka, gdzie nam dała jakieś światełko, czy ten sprzęt jest dobry, czy też zły, czego szukać i tak dalej. Przyjechali najlepsi zawodnicy z najlepszymi średnimi, więc było na pewno z kim się pościgać.
Przypomnę, Mistrzostwo Polski Paraklubowych wywalczy w Poznaniu Motor Lublin. Srebrny medal dla Unii Leszno, brązowy dla GKM-u Grudziądz. Ostrowia zajęła 5. miejsce, a gospodarze z PSŻ-u Poznań na ostatnim 7. miejscu.
To działo się dzisiaj na poznańskim stadionie na Ogolęcinie. Wczoraj na toruńskiej motoarenie za to indywidualne mistrzostwa międzynarodowe Ekstraligi. Zwycięstwo Bartosza Zmarzlika z Gorzowskiej Stali, na drugim miejscu Tai Wufinden ze Sparty Wrocław, a trzeci był Leon Macen z Włókniarza Częstochowa. Jeśli chodzi o zawodników wielkopolskich ekip, na 7. miejscu plasował się w Toruniu Janusz Kołodziej z Fogo Unii Leszno, a jego klubowy kolega Jason Doyle był wczoraj w Toruniu 11. Już w piątek za to odbyła się kolejna edycja takiego mającego piękną oprawę turnieju indywidualnego w Gnieźnie o koronę króla Bolesława Chrobrego. Doszło do wyścigu finałowego, w którym najlepszy okazał się Bartosz Smektała z Włókniarza Częstochowa, ale oczywiście wychowanek Leszczyńskiej Unii. Na drugim miejscu Kacper Woryna, też Włókniarza Częstochowa. Trzecie miejsce zajął w tym gnieźnieńskim turnieju Matias Nielsen z Argetem Alesy Ostrów, a czwarty był reprezentant gospodarzy za Forti Startu Gniezno Oskar Pfeiffer. Bardzo zimno i wiecznie było podczas tego turnieju, co usłyszą Państwo za moment, gdy wypowie się zwycięzca imprezy Bartosz Smektała.
Jestem zaskoczony, że udało się wygrać. Brałbym to dzisiaj w ciemno, a tym bardziej już po dwóch pierwszych wyścigach, bo nie za dobrze się dzisiaj czułem na motocyklu i jak zjechałem do parkingu, to właśnie chłopacy się śmiali, że są pod wrażeniem, bo ja im powiedziałem, że ja też, bo dzisiaj zrobiliśmy coś razem dobrego i udało się po prostu wygrać. Jeśli chodzi o to, że jest zimno, to bardziej martwiło was, bo ja to przynajmniej na torze się rozgrzałem, a wy jednak ubrani normalnie. Ten tor się za bardzo nie zmienił, ale cały czas po prostu mi czegoś brakowało i też uważam, że po prostu dobrze mi się trafiło, że wybrałem dwa razy trzecie pole, one w tej ostatniej części zawodów po prostu chodziło najlepiej. Gdzie tam się jeszcze coś dzieje, ale spokojnie, wiemy jaka dzisiaj była pogoda i ten tor też pewnie tak dosyć mocno zareagował, ale był bezpieczny, żadnego nie było upadku.
Wiało niesamowicie, ale nie wywiało zwycięstwa Bartosza Smektały, który jest od piątku królem gnieźnieńskiego Speedwaya. To jeszcze skoro o Ekstralidze mówimy, odbywały się także mecze sparingowe. W ostatnich dniach Fogo Unia Leszno jeździła dwukrotnie ze Stelmetem Felubazem Zielona Góra. Pierwsze spotkanie na torze w Zielonej Górze ekipa gospodarzy wygrała 57-33. W Lesznie w drugim spotkaniu było jednopunktowe zwycięstwo leszczyńskich Byków 45-44. Był też trening kontrolny między Polonią Bydgoszcz a ekstraligową Argetem Alesą Ostrowią i Ostrowianie wygrali ten sparing 38-37.
Byliśmy przed momentem w Gnieźnie, wracamy jednak do Poznania, konkretnie na tor Poznań, gdzie też było ciekawie i sprawdzimy, czy wiatr przeszkadzał kartingowcom w pierwszej rundzie Mistrzostw Polski.
Po ubiegłotygodniowych zawodach Memoriału Henryka Siudeckiego kolejna rywalizacja już o Mistrzostwo Polski w serii Rotax Max Challenge Poland 2022. Karting, dyrektor tych zawodów, pan Tomasz Kędziora. Ilu zawodników przyjechało na tor Poznań?
Mamy na pierwszej inauguracyjnej rundzie, pierwszej rundzie Rotax Max Challenge Poland 70 zawodników licencjonowanych plus 10 adeptów kartingu, czyli w tak zwanych pokazach.
Na co liczymy w tym sezonie, jeśli chodzi o występy polskich młodych kartingowców?
Zawsze na to samo. Może jakiś tytuł mistrza świata, przynajmniej Europy, albo wywalczenie którejś z monomarek tego tytułu światowego, czyli wygranie światowego finału, czy to w roku, czy to w Rotaxie.
Tak, patrzymy także z perspektywy wielkopolskiej. Jeśli chodzi o Poznań, to oczywiście reprezentanci tego miasta pod skrzydłami oto Mirkowo Wielkopolski. Z jakich innych wielkopolskich miast też mamy zawodników, którzy tutaj startują?
To ciężko powiedzieć. Generalnie nasz Automobil Klub zrzesza zawodników z całej Polski, ale no z Wielkopolski. Polski, no to co, Oborniki mamy Wągrowiec, mamy Rogoźno, to wszystko, co jak to mówię, wokół komina się kręci Poznania, to wszystko przyciąga Automobil Klub Wielkopolski i pomaga tym młodym ludziom rozwijać swoje pasje.
Cały czas takim głównym donatorem w tych poszczególnych teamach są rodzice?
Cały czas, to zawsze było, jest i to będzie. Trzeba zauważyć, że ten rodzic nie tylko tyle, że jest najwierniejszym kibicem swojego dziecka, to w dużej mierze jest również głównym sponsorem wykonywania tej pasji.
Tak patrzymy na te kartingowe wózki, które tutaj się ścigają. Oczywiście kilka kategorii, zależnie od wieku zawodników, czy tylko od pojemności na przykład tych silników zamontowanych przy kartach?
Nie, akurat w Rotaxie jest to, że każda kategoria ma jedną pojemność silnika, czyli 125 cm, natomiast jest to rozgraniczone wiekiem. Zaczynają dzieci w wieku 7 lat, kończą jak mają 107, także to nie jest problem żaden. Każdy, kto chce się ścigać, znajdzie dla siebie na pewno kategorię.
A tutaj 107-latka nie ma? I jaki jest najmłodszy według pana wiedzy i najstarszy uczestnik tych zawodów? A bądź uczestniczka, bo dziewczyny też się ścigają.
Najmłodszy pokazowicz w kategorii 50 ma 4 lata, natomiast z tego, co kojarzę, to najstarszy ma 56.
Ile będzie tych rund, jeśli chodzi właśnie o serię, którą dzisiaj oglądamy, Rotax Max Challenge Poland?
Rotaxy mają 7 weekendów liczonych do punktacji klasyfikacji końcowej, plus bonus, czyli memoriał Henryka Śródeckiego, który odbył się w zeszłym tygodniu.
Na ilu torach kartingowych zawodnicy startują, oprócz toru Poznań?
Rotax pojedzie jeszcze w Bydgoszczy, w Słomczynie, 2 razy w Szyńcu, chociaż ten sam tor, ale w 2 konfiguracjach. No i wracamy z powrotem Bydgoszcz i Poznań, kończymy ten sezon.
Szef Automit Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Panie prezesie, już sezon ruszył, zaczęli ci najmłodsi kartingowcy, ale wiemy, że już najbliższy weekend znowu będzie się sporo działo. Co to będzie?
Tak, pierwsza runda Mistrzostw Polski w Rallycrossie i Pochór Polski w Autocrossie. Na chwilę obecną mamy zgłoszonych ponad 80 zawodników, więc podejrzewam, że będzie się bardzo dużo działo.
Jak zwykle przypominamy, co to oznacza Rallycross, bo wiemy, że są to efektowne wyścigi. Na czym polegające?
Rallycross również rozgrywany jest w obrębie toru kartingowego z wykorzystaniem toru kartingowego, ale też z odcinkami szutrowymi, czyli zjeżdżamy z toru asfaltowego, trochę jeździmy po takim tymczasowej drodze trawiastej i ziemnej. No i to się ładnie prezentuje i komponuje tutaj na torze rallycrossowym, więc na pewno będą duże emocje.
Wiem, że także zagościcie, jak zwykle zresztą, jako Automil Klub Wielkopolski, na targach motoryzacyjnych na terenach MTP, bo to też ten weekend najbliższy.
Tak, również będziemy na targach motoryzacyjnych, na Motor Show. Tam będziemy wspólnie z firmą wystawiali tor kartingowy, ale też będzie stoisko Automil Klubu, gdzie będziemy zachęcać zmotoryzowanych poznaniaków do udziału w szkoleniach. Szkolenia dedykowanych dla motocyklistów i szkoleniach dedykowanych dla kierujących samochodami, więc tutaj też serdecznie zapraszamy. Oprócz tego też będziemy zachęcać młodzież do działań motorsportu od strony kuchni, czyli od strony sędziowania. Chcemy trochę młodzież zachęcić, żeby nie siedzieli w domu, tylko oglądali i grali w gry przed komputerami, ale też trochę wyszli i popatrzyli rzeczywiście, jak to jest fajnie sędziować te zawody, a tutaj w Automobil Klubie sędziowie, którzy sędziują zawody na torze w Poznaniu, potem też wyjeżdżają sędziować zawody na torach Formuły Pierwszej i w tym roku już część sędziów jedzie na zawody Formuły Pierwszej do Miami, na Zandvoort, do Belgii, więc to jest tutaj początek, a dalsze sędziowanie już na dużych torach europejskich.
Rozpoczynamy magazyn Wielkopolskie Gole. Zanim komplet rezultatów z niższych klas rozgrywkowych, jeszcze rzut oka na Ekstraklasę, bo przed momentem zakończyło się trzecie dzisiejsze spotkanie 27. kolejki. 4 gole, tak jak mówiliśmy wcześniej, tak zostało w Krakowie, gdzie Wisła zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice. W 2 wcześniej zakończonych dzisiejszych meczach Brukbet Termalika Nieciecza zremisowała z Radomiakiem 1-1, a Białostocka Jagiellonia pokonała Zagłębie Lubiny 2-1. Przypomnijmy, Lech Poznań już w piątek we Wrocławiu wygrał ze Śląskiem 1-0. Poznańska Warta wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim uległa Rakowowi Częstochowa 0-2.
Teraz już piłkarska druga liga, 26. kolejka spotkań i cenna wygrana KKS-u 1925 Kalisz. 3-1 Kaliszanie pokonali drugą drużynę Śląska Wrocław. Gole dla drużyny KKS-u zdobywali Nestor Gordillo, Jakub Staszak oraz Piotr Giel. Honorowe trafienie dla Wrocławian Mariusza Idzika. Drużyna rezerwy kolejorza dla odmiany punkty zdobyła w Kowerem. Tym razem nie grała, bo w planie było spotkanie z GKS-em Bełchatów, który, przypomnijmy, wycofał się z rozgrywek. W innych meczach tej kolejki Olimpia Elbląg zremisowała z Radomią Starzyca 0-0, Stal Rzeszów pokonała Wisłę Puławy 2-0, Sokół Ostróda zremisował ze Zniczem Pruszków 2-2, Wigry Suwałki przegrały dzisiaj z Ruchem Chorzów 0-2, Chojniczanka zwyciężyła Hutnika Kraków 3-2 i 2 mecze z powodu zimowych warunków zostały przełożone. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, miała grać z Pogonią Siedlce, a Garbarnia Kraków z Motorem Lublin.
Sprawdźmy, jak radziły sobie wielkopolskie drużyny na boiskach trzeciej ligi. Przed własną publicznością Pogoń Nowe Skalmierzyce bezbramkowo zremisowała z ekipą Stolem Gniewino. Ponadto Jarota Jarocin przegrał w Kołobrzegu z Kotwicą 0-1. Sokół Kleczew zremisował na wyjeździe z Olimpią Grudziądz 0-0, a Polonia Środa Wielkopolska wygrała w Janikowie z Unią 3-1. W innych spotkaniach Kluczewia Stargard zwyciężyła Błękitnej Stargard 2-1, bydgoski Zawisza pokonał GKS Przodkowo 2-1, Bałtyk Koszalin 1-0 zwyciężył KP Starogard Gdański. Zespół Elany Toruń wycofał się wcześniej z rozgrywek, tym samym w tej serii spotkań 3 punkty walkowerem uzyskał Świt Skolwin na czele trzecioligowej tabeli Kotwica Kołobrzeg przed Olimpią Grudziądz. To przypomnę, już niebawem we wtorek pucharowy rywal piłkarzy Lecha Poznań, na trzecim miejscu ekipa Sokoła Kleczew.
Teraz o piłkarskiej czwartej lidze, ale zanim wyniki 24 kolejki, zajrzyjmy do Tarnowa Podgórnego. O udanym początku rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy Tarnowi nasz reporter Grzegorz Hałasik rozmawiał z trenerem tej ekipy, z Sławomirem Najtkowskim.
Dobry początek w wykonaniu Tarnowi.
Myślę, że tak. Nie przegraliśmy jeszcze meczu. Mamy 2 zwycięstwa, 2 remisy. Na pewno przygotowaliśmy się właśnie na początek rundy, żeby w tych meczach punktować, żeby gdzieś tam nie złapać się w tyle tabeli. I to nam się udało. Na pewno teraz będziemy troszeczkę pracować nad płynnością gry i myślę, że w następnych meczach ta płynność gry będzie lepsza i będziemy sobie stwarzali więcej sytuacji bramkowych.
Pana zespół poprzednio w latach słynął z zawodników z przeszłością w Ekstraklasie. Te zasoby już się wyczerpały, co tu dużo mówić. Trzeba budować zespół na zawodnikach, też pewnie z doświadczeniem, ale jednak w niższych ligach.
Tak, został tylko jeden właściwie doświadczony, Paweł Kowal, który jest kapitanem naszego zespołu i który widać na boisku jest takim liderem tego zespołu. Reszta to są młodzi chłopcy, którzy na pewno w przyszłości będę z nim miał duży pożytek.
Zawsze tutaj i zespół rezerw jest w Tarnowie Podgórnym i nawet trzecia drużyna swego czasu grała. Zawsze tutaj było z kogo wybrać w Tarnowie Podgórnym.
Tak, jest druga drużyna, z której gdzieś tam możemy czerpać pod koniec zawsze rundy, gdzie są te kartki, gdzie zawsze możemy posiłkować się tymi zawodnikami. Oczywiście praca z młodzieżą jest też tutaj na dobrym poziomie i myślę, że gdzieś tam w przyszłości ci wychowankowie klubu na pewno też będą dostawali szansę w tej drużynie.
Na początku wiosny pokazał się z dobrej strony ukraiński zawodnik Morozow.
Jest z nami miesiąc, nie wiem jeszcze do końca, jaka jest sytuacja w jego rodzinie. Tak? Wiem, że mama została jeszcze tam w tych bombardowanych miastach, nie zawsze ta głowa jego jest taka czysta do piłki. Na pewno jest to zawodnik przebojowy, szybki, gorzej z jego mobilnością, jeżeli przeciwnik ustawi się i broni się w pressingu niskim, ale potencjał tego zawodnika jest duży.
Środek tabeli, tak mniej więcej wygląda pozycja Tarnowi, Tarnowo-Podgórne. Nie jest to trochę poniżej możliwości.
Tak jak wspomnieliśmy na początku, że ten początek rundy jest dobry, a nadal gdzieś nie możemy się przebić do tej górnej strefy tabeli. Myślę, że przyjdą takie mecze, że przełomowe, myślałem, że ten mecz będzie już takim przełomowym, że gdzieś będziemy około 7 miejsca, natomiast trzeba poczekać i myślę, że jeżeli popracujemy płynniej nad tymi akcjami, to wtedy myślę, że 6., 5. miejsce stać nas na to. Podchodzę do tego, żeby każdy mecz wygrywać, żeby mój zespół miał jakiś styl gry, żeby ten zespół grał dobrze, żeby mieli radość z gry i na tym pracujemy i na tym się skupiam. Oczywiście chcę wygrywać, tak? Oczywiście chcę wygrywać, oczywiście zawsze chciałem wygrywać, nie lubię przegrywać, nie umiem nawet przegrywać.
No to będzie się trzeba w ten weekend trochę nauczyć, myślę, o trenerze Sławomirze Najtkowskim, bo jego Tarnowia przegrała wyjazdowy mecz z rezerwami KKS-u Kalisz 0-1. Nie zwalnia tempa lider Unia Swarzędz, która pokonała u siebie w Olimpie Koło 2-1. Mieszko Gniezno ma lekką zadyszkę, bo zremisował u siebie ze SKP Słupca 2-2. W innych spotkaniach Iskra Szydłowo zwyciężyła Huragana Powdziska 1-0. Mielba Wągrowiec rozgromiła Wiktorię Ostrzeszów 6-0. Górnik Konin wygrał z Centrum Ostrów Wielkopolskim 2-1. Wiktoria Września zwyciężyła Koronę Piaski 1-0. Polonia Marcinki Kępno zremisowała z Wartą Międzychód 3-3. I w ostatnim meczu 24. kolejki piłkarskiej czwartej ligi LKS Gołchów pokonał Obry Kościan 1-0.
Teraz 5. liga. W najciekawszym spotkaniu grupy pierwszej Przemysław Poznań uległ liderującej w tabeli Noteci Czarnków 1-2. Ponadto Wiara Lecha Poznań wygrała z Leśnikiem Margonin 4-3. TPS Winogrady przegrał ze Spartą Obornik 0-2. Zamek Gołęcz pokonał Lubuszanina Trzcianka 4-2. Polonia Chodzież przegrała z Pogonią Łobrznica 0-2. Korona Stróżewo uległa Błękitnym Wronki 0-1. Wełna Skoki rozgromiła Konkordię Murowanego Silna 5-0, a Akademia Piłkarska Rejsa Poznań wygrała ze Spartą Szamotuły aż 7-0.
Grupa druga piłkarskiej piątej ligi. Tutaj 18. kolejka spotkań. Oto rezultaty. Orka Chorzemin przegrał z Gitnem Staszew 0-2. Meblosz Swarzyn zremisował z Orkanem Konarzewo 1-1. Witkowia Witkowo uległa Gromowi Plewiska 0-3. Płomień Przyprostynia wygrał z Czarnymi Czerniejewo 5-2. Nasza Dyskawolia Grodzisk Wielkopolski przegrała z Lechią Kostrzyn 1-2. Stella Luboń uległa GKS-owi Dopiewo 1-4. Piastek Kobylnica zremisował z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-2. A Pelikan Niechanowo zremisował z Poloninem Strzałkowo 1-1.
W grupie trzeciej na czele tabeli Wiktoria Skarszew, która jednak po tej serii straciła punkty, remisując na własnym boisku ze Stalą Pleszew 1-1. Ponadto Warta Śrem uległa GKS-owi Rychtal 0-2, Orzeł Mroczeń pokonał Astrę Krotoszyn 6-1. Polonia Leszno jeszcze wyżej, bo 7-1 wygrała z Rawią Rawicz, Zewka Kobyla Góra zwyciężyła PKS Razot 3-0. Bez bramek w starciu Krobianki Krobia z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski, Kania Gostyń wygrała z Piastem Kobylin 4-0, a Ostrowia zremisowała z Piastem Czekanów 1-1.
To teraz o 23. kolejce Ekstraligi w futsalu. Jak radziły sobie wielkopolskie drużyny? Drużyna Red Dragons Pniewy w dzisiejszym spotkaniu we własnej hali pokonała ekipę Lęborka 7-3, a futsal Leszno we wczorajszym wyjazdowym spotkaniu w Toruniu z tamtejszym FC zremisował 3-3. W innych meczach tej 23. kolejki Słoneczny Stok Białystok wygrał z Red Devils Chojnice 6-2. Piast Gliwice pokonał Akademików z UW Wilanów 3-0. Futsal Team Brzeg zremisował z Warszawską Legią 3-3. Tirex Chorzów przegrał z Dremanem Opole 2-3. W dzisiejszych meczach Konstrakt Lubawa pokonał Górnika Polkowice 5-2. A rekord Bielsko-Biała zwyciężył bardzo wysoko AZS UG Gdańsk 10-2. Na piątym miejscu w tabeli Ekstraligi futsalu jest futsal Leszno, a na miejscu siódmym Red Dragons Pniewy prowadzi Piast Gliwice.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 20 minut 20 wracamy po piosence.
63. Kongres Targowy Brydża Sportowego, upiększony mistrzostwami Polski par mixtowych i mistrzostwami Polski teamów mixtowych. Tak się łatwo mówi, że kolejna, ale zrobić przez 63 lata tyle imprez na najwyższym poziomie, to wszystko jest zasługa miejscowych działaczy i władz Poznania, które przychylnie na to wszystko patrzą.
Ta impreza w jakich dniach się odbędzie?
Mistrzostwa Polski mixtów są międzynarodowe. Będzie to na terenie targów w pawilonie 11. Termin 29 kwietnia, 3 maja. Akurat tak nam się udało strzelić ten weekend świąteczny. Nie tylko mixty, ale również zapraszamy wszystkich brydżystów, bo będą turnieje kongresowe, bardzo atrakcyjne.
Jak wygląda obecnie stan polskiego brydża sportowego w kontekście oczywiście tych największych międzynarodowych imprez?
Jak wszędzie brakuje pieniędzy. Teraz nam ukradli, wykupili może powiedzieć kolejną topową parę świata, Nowosadzki Kalita. Będą grali dla Szwajcarii, ponieważ przez nie odbywały się imprezy międzynarodowe przez COVID, także przeszli swoją karencję i niestety będą wygrywali dla Szwajcarii, również w polskiej parze Klukowski-Gawryś.
Bliższa jednak ciało koszula zawsze. Jak jest z kolei z wielkopolskim brydżem sportowym?
No nie chciałbym się chwalić jako prezes, ale mamy najlepszy stan posiadania po COVID-zie. Czyli jak gdyby procentowo patrząc, jesteśmy najbliżsi 100% z 19 roku, tak? To jest ponad 500 zrzeszonych ludzi, pracuje nad tym kilkudziesięciu sędziów, kilkudziesięciu działaczy i ciągle dochodzą nowi, ponieważ postaraliśmy się o fundusze 60+, które umożliwiają szkolenia dla seniorów.
Panie prezesie, to raz jeszcze przypomnijmy, 63. Kongres Brydżowy, raz jeszcze terminy, godziny rozgrywania tych meczów i dokładna lokalizacja na targach?
Tak naprawdę zaczynamy 29 od rana, to są mecze międzypaństwowe seniorów między Litwą, Niemcami, Polską i reprezentacją Poznania. Potem o godzinie 18 pawilon numer 11 zaczynamy Mistrzostwa Polski mixtów, a jednocześnie pierwszy turniej targowy. I będzie się to odbywało do 3 maja.
o 63. zbliżającym się poznańskim kongresie bryczowym opowiadał prezes Wielkopolskiego Związku Brycza Sportowego pan Piotr Walczak, z którym była okazja porozmawiać choćby wczoraj, gdy w poznańskim Sheratonie odbył się pierwszy memoriał arcymistrza bryczowego zmarłego przed 2 laty pana Bolesława Ostrowskiego. Wystartowało w tej imprezie 60 bryczowych par, a jak słyszeliśmy, w poznańskim kongresie będzie ich jeszcze więcej.
W audycji w Sportowym Rytmie wracamy teraz do wydarzenia, które miało miejsce w tygodniu. Wówczas odbyło się pierwsze forum poznańskiego sportu. Nasz reporter Dawid Cytrowski o ideę organizacji takiego forum, takiego spotkania spytał dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Poznania Ewę Bąk.
No, główny cel to jest spotkanie całego środowiska, wymiana, platforma takich wymiana swoich różnych spostrzeżeń dotyczących finansowania sportu. No, ja jestem zaskoczona super frekwencją. Mamy kilka takich bloków tematycznych i sport kobiecy, i sport profesjonalny, i model mistrza. Jest sponsor tytularny, jakim jest firma Enea. No, jeżeli to się zakończy dobrymi wnioskami i cel zostanie osiągnięty, jestem przekonana, że jest to potrzebne. Kto wie, czy nie będziemy dalej tego kontynuować, może wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, może z powiatem, bo mówimy o Poznaniu, a może trzeba szerzej o aglomeracji poznańskiej, może o województwie.
Likwidacja punktowania w rozgrywkach młodzieżowych to jeden z ciekawszych wniosków, do którego doszli prelegenci podczas odbywającego się Forum Poznańskiego Sportu, a między innymi do takiego wniosku doszedł szef Wielkopolskiego Związku Koszykówki Łukasz Zarzycki. Chyba nie o to chodzi, żeby dzieciaki w wieku 12, 13, 14 lat zabijały się o medale. One mają się w tym wieku po prostu uczyć gry w poszczególne dyscypliny.
Tak naprawdę to jest system starszy pewnie ode mnie i tak naprawdę jeszcze z relikt poprzedniego systemu politycznego. Ja uważam, że jak najszybciej powinniśmy od tego odejść. Tak naprawdę zamiast szkolić dzieci, to my tak naprawdę walczymy o to, kto zdobędzie więcej medali mistrzostw Polski na poziomie, nie wiem, 10, 11, 12 latków. Oczywiście nie możemy odejść od mistrzostw Polski, tylko powinniśmy te mistrzostwa Polski rozgrywać w kategoriach już takich starszych, tak? Czyli młodzieżowych, juniorskich, jak najbardziej tam już trzeba rywalizować. Natomiast rywalizacja na przykład w koszykówce do lat 13, no to jest dla mnie po prostu abstrakcja. Myślę, że fajnie, że taka debata się dzisiaj, to forum odbyło. Powiedzieliśmy kilka mocniejszych słów. Był też obecny tutaj pan przewodniczący Sejmowej Komisji właśnie Kultury Fizycznej, pan poseł Rutnicki, więc myślę, że no po prostu parlamentarzyści jak najszybciej się tym tematem zajmą.
Pytanie tylko, czy można wypracować miarodajny system, w którym same kluby będą widziały, że to szkolenie przebiega u nich w prawidłowy sposób. Co zrobić, żeby wiedzieć, że faktycznie to szkolenie chociażby w poznańskim AZS-ie w wieku 13 lat przebiega w prawidłowy sposób?
Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bo myślę, że ja tutaj jako jedna osoba z całej Polski, no nie znajdę złotego środka, tak? Więc myślę, że po prostu trzeba usiąść w gronie fachowców, ale przede wszystkim w gronie prezesów klubów, prezesów związku, osób, które no, są zaangażowane w to w 100% i znaleźć takie rozwiązanie. Można promować za wyszkolenie odpowiedniej liczby kandydatów do kadr polskich. Może tak jak to padło z sali też propozycja na przykład za liczbę zawodniczek, zawodników w klubie, tak? Posiadających licencję, płacących składek. Przecież każdy samorząd tak naprawdę bardzo dobrze zna i wie mniej więcej, jakie kluby jak szkolą, więc na które kluby można liczyć.
Jednym z ważnych elementów debaty podczas Forum Poznańskiego Sportu jest zagadnienie dotyczące tego, czy starać się pozyskiwać sportowców wychowanych być może gdzie indziej, na zewnątrz, poza Poznaniem, ale sportowców z dużym potencjałem medalowym, mówiąc wprost. Jedną z takich zawodniczek jest Karolina Naja. Jak przekonać, twoim zdaniem, sportowców do tego, żeby zasilali barwy poznańskich klubów? Tylko i wyłącznie finansowo, czy są jeszcze inne sposoby?
Ja myślę, że tu największą satysfakcją dla miasta Poznania właśnie i do tego przede wszystkim taki odebrałam głos z tej dzisiejszej debaty, żeby dążyć do rozwoju właśnie dzieci i młodzieży i na nich się skoncentrować przede wszystkim. I jeśli faktycznie za te 15, 10, 20 lat okaże się, że rodowity Poznaniak jest świetnie wybitnym sportowcem, który godnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, no to będzie naprawdę wspaniale, ale przede wszystkim no, zależy o to dla dobra ogółu, dla dzieci, dla młodzieży, żeby stwarzać warunki do uprawiania sportu, no bo sport to przede wszystkim zdrowie i dobro ogólne.
Też jakby wymierne korzyści dla miasta przynoszą później zdobywane seniorskie medale na seniorskich imprezach.
Oczywiście, że tak. Dla mnie jest to zrozumiałe i tak było w moim przypadku. Zawsze szukałam możliwości rozwoju dla swojej osoby, stąd też różne zmiany klubu i poszukiwanie właśnie odpowiednich warunków, żeby się rozwinąć, żeby osiągnąć to, co, o czym marzę, czyli złoty medal olimpijski, więc już pamiętam od najmłodszych lat, jako 14-15-latka po prostu tym się kierowałam.
W czerwcu siadamy, co dalej z finansowaniem gier zespołowych. Jak sytuacja, wojna w Ukrainie wpływa na finansowanie, czy to się też nie odbije na budżecie związane ze sportem? Jak to wpłynie na budżet w grach zespołowych? Ale po to jest właśnie ta debata.
Oczywiście to jest decyzja radnych, czy ten budżet będzie na podobnym poziomie, czy on jednak zostanie zwiększony. Zastanawiam się, jestem ciekawy pani zdanie jako dyrektor Wydziału Sportu, na jakim poziomie realnie powinien ten budżet być, pod kątem, no, na ile Poznań stać. Czy faktycznie to 3600 to jest taka realna kwota na więcej nas nie stać, czy są po prostu środki do tego, żeby jednak ten budżet w jakiś sposób zwiększyć?
No, wszystko będzie zależało, jakie będą też oczekiwania, czy cele kluby, które w tej chwili grają w pierwszej lidze, czy będą chciały też podwyższać swój poziom sportowy i wtedy, jeżeli pozyskają środki zewnętrzne, patrz od sponsorów, to wtedy czy miasto będzie skłonne? Myślę, że tak.
Takie są poznańskie sportowe problemy. No to teraz zaglądamy do sportowego Konina. 35. miejsce w stawce 900 gmin i 700 punktów w rywalizacji systemu sportu dzieci i młodzieży. To sportowe wyniki Konina w roku 2021. Miejska dotacja na sport w minionym roku wynosiła 2 800 000 zł na ponad 30 klubów. I jak twierdzi Zbigniew Iciaszek z Wydziału Kultury i Sportu oraz Spraw Społeczny w konińskim magistracie, to nie były zbyt wielkie pieniądze i stąd też rok sportowo był nie najlepszy.
To jest taki średni wynik. Bywały lepsze, bywały już ponad 900 punktów, było 27 miejsce. No nie ma co ukrywać, że szału, jeśli chodzi o wynik sportowy indywidualny, ani zespołowy nie było. Marci nas medyk, który trochę zaczyna dołować. Natomiast jeden zawodnik, który tutaj się wybił w sposób wyjątkowy, Dawid Migas, który jeszcze niedawno mieszkał w piwnicy w szkole numer 12, jest zawodnikiem z Gliwic, ale ostatnio ścigał się na rowerze w Grudziądzu, znaczy w klubie z Grudziądza. Zdobył w tym roku, w ubiegłym roku, 8 medali mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców. Rewelacyjny wynik, no i rewelacyjny zawodnik.
Dawid Migas, Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów.
Ogólnie no, byłem w wielu klubach, postanowiłem, że jednak przyjdę tutaj.
Warunki finansowe czy jakoś szkolenia?
To i to. Ogólnie w Polsce nie ma jakby klubów, które miałyby naprawdę rewelacyjne warunki, można tak powiedzieć. Są z dwa na całą Polskę, więc praktycznie zawodnicy nie mają gdzie się pojawić. Więc to była naprawdę dobra opcja.
Zostałeś wymieniony jako najbardziej utytułowany sportowiec z największą ilością medali w roku ubiegłym. Najważniejsze osiągnięcie ubiegłoroczne?
Miałem swój debiut i byłem na Mistrzostwach Europy, gdzie zająłem w wyścigu punktowym 6 miejsce oraz Mistrzostwo Polski elity w kryterium ulicznym.
Plany sportowe?
Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. To jest marzenie i olimpiada.
Konin otwiera ci drzwi do tych osiągnięć?
Miałem bardzo ciężką sytuację, jakby własną, prywatną, finansową. Dzięki działaczom i klubowi mogłem przenocować normalnie w klubie. Nie wylądowałem pod żadnym mostem. Też mogłem pójść do pracy, ale bym na pewno zrezygnował po prostu z dalszej jazdy. Bym już nie uprawiał sportu, więc pomogli mi w tym. No i dzięki nim te wszystkie wyniki były po prostu możliwe.
Generalnie myśmy się do tej pory bili oko w oko z Kaliszem, jeśli chodzi o punkty. Niestety w tym roku my mamy 730 bodaj, a Kalisz już ponad 1100, więc uciekli nam zdecydowanie.
Widać duży nacisk na sport osób niepełnosprawnych.
Tak, ponieważ no, urosła nam taka fajna drużyna koszykówki na wózkach. Ja wszystkich radiosłuchaczy zachęcam na trening czy na mecz na hale przy ulicy Popiełuszki. Oni w sposób, w jaki oni grają w koszykówkę, no, jest po prostu niewiarygodny. Więc tych ludzi trzeba po prostu doceniać. Są w tej chwili najlepszą drużyną w koszykówce na wózkach w Polsce. Jak oni w dalszym ciągu tak się będą rozwijać, to być może będzie w miejsce medyka naszą flagową drużyną stanie się za jakiś czas Mustang w koszykówce na wózkach.
Marek Bystrzycki, prezes klubu Mustang Konin. Jak ocenić z perspektywy klubu można współpracę z miastem, ponieważ miasto wskazuje na was jako wzór postawy sportowej, klub, który warto wyróżnić, docenić za jego osiągnięcia?
Wspierają nas
regularnie. Oczywiście chcielibyśmy sobie pewnie, jak każdy by sobie chciał życzyć, żeby te dotacje były większe, ale też wiemy, jakie są możliwości miasta i wiemy, jaka jest sytuacja i pracujemy nad tym, co mamy i cieszymy się, że już 10 lat będzie w tym roku, że ta drużyna istnieje i że co roku to wsparcie od miasta mamy.
I ma w tym sporcie taryfy ulgowe. Co jest dla Was celem sportowym?
Chcieliśmy w tym roku, mieliśmy plany i też byliśmy zgłoszeni do Euroligi, ale taka gdzieś tam bardzo, bardzo przykra sytuacja, jaka przydarzyła się naszemu trenerowi i stwierdziliśmy, że no nie będziemy w stanie się przygotować tak dobrze do tego i w tym roku odpuszczamy, ale w przyszłym roku na pewno będziemy chcieli wystartować w tych europejskich pucharach i powalczyć tak naprawdę z zawodowymi drużynami z całej Europy.
Analizę sportu w Koninie przygotował Sławomir Zasadzki. Na antenie Radia Poznań, także w najbliższym tygodniu sporo audycji i transmisji sportowych. W najbliższy wtorek zapraszamy od 18 na bezpośrednią relację z meczu półfinałowego piłkarskiego Pucharu Polski Olimpia Grudziądz kontra Lech Poznań. Także w najbliższy wtorek o 21.05 kolejne wydanie sportowej areny, tym razem o olimpijskich zapasach. Tym studiu będzie m.in. brązowy medalista olimpijskiej igrzysk w Tokio Tadeusz Michalik i szef wielkopolskich zapasów pan prezes Antoni Obrycki. Piłka nożna na żywo to nie tylko wtorek i mecze pucharowy, także w sobotę od 17.30 szlagier piłkarskiej ekstraklasy z bułgarskiej Lech Poznań kontra Legia Warszawa, a dzień później na antenie miejskiej stacji w MC Radiu będziemy relacjonować spotkanie Warta Poznań kontra Krakowia. Ale w kalendarzu nadal niedziela, 3 dzień kwietnia. Najważniejsze informacje sportowe dnia w skrócie.
Etiopczyk Sikia Sabate wygrał 14. Poznań półmaraton. Zwycięzca uzyskał czas godzina i 49 sekund. Najlepszy z Polaków Krystian Zalewski zajął 8. pozycję. Wśród kobiet triumfowała reprezentantka Ugandy Marceline Chelengat. Na starcie biegu stanęło ponad 6 tysięcy zawodników. Żużlowcy Motoru Lublin w składzie Dominik Kubera, Mikkel Michelsen i Wiktor Lampard wywalczyli w Poznaniu tytuł mistrza Polski par klubowych. Srebrne medale zdobyła ekipa Fogo Unii Leszno. W dodatkowym biegu o drugą pozycję na podium Piotr Pawlicki pokonał swojego brata Przemysława z ZOO Leszczyk GKM-u Grudziądz. W zaplanowanych na dziś 3 spotkaniach 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Brukbet Termalika Nieciecza zremisowała z Radomiakiem 1-1, Jagiellonia Białystok pokonała Zagłębie Lubin 2-1, a Wisła Kraków zremisowała z Piastem Gliwice 2-2.
Zbliża się godzina 20, zatem czas i pora kończyć to dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Jarosław Bakczyński, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.